poza protokołem.
Maria Ratajczak, witam Państwa serdecznie w Poza Protokołem. Moim i Państwa gościem jest Urszula Honek, poetka, prozaistka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest Pani autorką tomów wierszy, ostatnio wydane Zimowanie w 2021 roku i teraz w tym roku ukazały się Białe Noce, czyli taki zbiór opowiadań, zbiór historii, powieść.
Tak, dokładnie. Ja trochę te książki pisałam równocześnie, one też mocno ze sobą korespondują, bo gdyby się przyjrzeć, to postaci z Zimowania przemieszczają się do Białych Nocy i odwrotnie. Więc tak, te dwie książki były opisane obok siebie i myślę, że sobie nawzajem trochę pomagały.
Ja właśnie zastanawiałam się, przedstawiając panią jako poetkę i prozaiczkę, bo dla mnie właśnie te dwie książki są bardzo blisko siebie i nastrojem, i postaciami, i treścią, i różnią się właściwie językiem, ale to ta forma wydaje się drugorzędna. Gdzieś ta wspólnota myśli wydaje mi się kluczowa w tych dwóch książkach. Trudno rozdzielić tę poezję od prozy właściwie.
Znaczy właściwie mówiłyśmy tu też o języku, jednak trochę też zajęło mi czasu, żeby dojść do języka prozy, w tym sensie, że jednak te książki są językowo inne, prawda? Te moje wiersze, takie mam poczucie, że są takie dość powściągliwe, ascetyczne. Natomiast w prozie, no trzeba jednak trochę ten język spuścić ze smyczy i on musi trochę mocniej jakby popłynąć. Ale jeżeli chodzi rzeczywiście i o treść, i o postaci, i o nastrój, to te książki są bardzo blisko siebie. Tak, z tym się zgadzam.
Dzisiaj spotkałyśmy się po to, żeby rozmawiać o literaturze, ale nie tylko, bo w tej konwencji programu rozmawiamy o tym, co nas interesuje, co nas otacza, o tych wszystkich innych ważnych rzeczach. A spotykamy się dzisiaj też nieprzypadkowo z okazji festiwalu Fabuły, który dzieje się właśnie w Poznaniu i na który pani przyjechała. Proszę powiedzieć, jakie to dla pani wydarzenie? Bo mam wrażenie, że wśród organizatorów i gości panowało taka duża ekscytacja tym spotkaniem na żywo, prawda? Po tych eventach online'owych, które mamy już za sobą, to spotkanie na żywo i z czytelnikami, i z innymi literatami. Mam wrażenie, duże poruszenie wzbudziło wśród gości festiwalu.
Czy w ogóle ja mam takie poczucie, że Poznań no trochę jest takim moim domem, bo właściwie tutaj wydałam wszystkie moje książki poetyckie i tutaj trochę wracam jak do siebie. Tutaj się wszystko zaczęło. Rzeczywiście też byłam wczoraj dość mocno zaskoczona ilością osób na spotkaniu. Nawet przyznam, że jeden z kolegów liczył i byliśmy pod sporym wrażeniem, że ludzie jednak chyba byli też dość mocno stęsknieni za tą formułą, że właściwie można kogoś zobaczyć, można coś zapytać bezpośrednio. Widzę, że to ma swoje przełożenie. Widać jakąś taką tęsknotę za drugim człowiekiem, to też za spotkaniem po prostu. To jest świetne w ogóle spotkanie dla nas, autorów, z publicznością. Myślę, że bez tego trochę jesteśmy jeszcze bardziej samotni, bo pisząc jesteśmy samotni, no i potem też jakby nie mamy takiego bezpośredniego kontaktu, tak, i nie porozmawiamy. No, tak, to jest myślę, że obopólnie ważne. A Poznań jest świetny, no w ogóle Festiwal Fabuły, to wydaje mi się po prostu jeden z ciekawszych festiwali poświęconych prozie po prostu, no.
Przyjeżdża tutaj sporo takich słynnych postaci świata literatury. Mm. I zastanawiałam się, czy dla pani jako gościa również to jest ekscytujące siedzieć koło konkretnych postaci z tego świata. Cieszyła się pani na jakieś specyficzne spotkanie? Tak,
ja byłam bardzo, bardzo radosna, kiedy zobaczyłam, że przyjedzie Anna Bolawa ze swoją książką W ciemność, którą ja bardzo cenię. Tak. To tutaj, jak zobaczyłam to nazwisko, to pomyślałam, że świetnie się składa, że ja też będę w tym samym miejscu właściwie, o tej samej porze, bo jakoś blisko siebie mamy te spotkania. No tak, to jest taka autorka, która kilka razy przeczytałam jej książkę, przyznam. Jest świetnie skonstruowana, nawet można. Tak, to jest ważna dla mnie rzecz i cieszę się, że się z nią zobaczę. Nie sądziłam, że czy z Czechy blisko, prawda, bo to jest czeska autorka, ale no ale tutaj będę mieć okazję w Poznaniu właśnie.
A miała pani jeszcze jakieś życzenia, a może życzenia na kolejne edycje? Kogo chętnie z twórców prozy spotkałaby pani?
O, Wellsa Towera bym zaprosiła. Tak, to też autora właściwie jednej debiutanckiej książki Ruiny i zgliszcza. no, które jak się czyta, to się właściwie mu zazdrości. To jest też taki autor, tak jak Anna Bolawa też właściwie z jedną książką, ale właściwie po takich książkach, jak sobie myślę, pewnie jest bardzo trudno napisać kolejną. One są tak po prostu doskonałe. Pewnie sam autor to czuje, że trudno to przeskoczyć. Tak, to Wells Tower bardzo bym prosiła na następną edycję.
Zapisujemy. Podczas spotkania została pani posadzona w jednym rzędzie z innymi twórcami debiutującymi w prozie. Mm-hmm. Czy rzeczywiście podczas tego spotkania znaleźliście jakąś wspólnotę doświadczeń tego przechodzenia z poezji do prozy?
No właśnie trochę tak, bo moi koledzy właśnie Bartek Sadulski i Łukasz Barys też mają na swoim koncie książki poetyckie. Bartek też tak jak ja ma 3. Więc gdzieś tam wyszliśmy od poezji wszyscy, cała trójka. Natomiast tutaj Ela Łapczyńska była rzeczywiście taką prawdziwą debiutantką, bo była jej to pierwsza, z tego co wiem, opublikowana książka. Więc tak, jest jakaś wspólnota też ludzi przychodzących z poezji do prozy.
A wrócę jeszcze do wydania tych książek poetyckich. Jak to się właściwie wydarzyło, że zostały one wydane tutaj w Poznaniu?
No właściwie, kiedy zaczęłam pisać takie pierwsze wiersze, uznałam, że one mają jakiś sens. To jakoś było w 2013 roku wcześniej, no to wiadomo, jak się podejmuje próby, to są zazwyczaj nieudane, no ale trzeba przejść tę drogę. To jakoś od razu pojawiła mi się myśl, że chciałabym wydać książkę w Poznaniu, bo ukazywały się tutaj rzeczy, które po prostu mnie interesowały, autorzy, których ceniłam. I jakimś takim naturalnym sposobem wysłałam tylko właśnie do Mariusza Grzebalskiego. W ogóle wysłałam to maszynopis, bo myślałam, że się maszynopisy wysyła. Ale on mi odpowiedział mailem i po prostu umówiliśmy się. Ja też dość długo czekałam na wydanie, bo chyba aż półtora roku. No ale tak trochę jest, że ta kolejka zawsze jest dość długa. Już przy debiucie, no to wiadomo, że jest jeszcze dłuższa, prawda? Ale tak, no tutaj właśnie w Poznaniu jak na razie, tak, Poznań.
Tak, kolejnym potencjalnym wątkiem poznańskim jest nominacja do Nagrody Poznańskiej Literackiej. Oczekujemy na wyniki, prawda? Możemy tutaj słuchaczom powiedzieć, że spotykamy się jakby w trakcie festiwalu, więc jesteśmy po pierwszych spotkaniach, ale nie znamy jeszcze werdyktu jury, ale czy taka nominacja do Nagrody Poznańskiej Literackiej wzbudza jakąś ekscytację w tym momencie?
Dla mnie to jest kolejna ekscytacja, bo ja też byłam nominowana do niej rok temu. I przyznam, że telefon od przewodniczącego kapituły, profesora Marcina Jaworskiego, był dla mnie ogromnie zaskakujący, bo jakoś tak myślałam, że chodzi o festiwal fabuły, że po prostu jeszcze coś musimy ustalić. Tak, to jest dla mnie ogromna radość, ogromne wyróżnienie. I że Poznań, i że Stanisław Barańczak, i że ta nagroda. Samo wyróżnienie jest już naprawdę dla mnie czymś ważnym po prostu.
A dzisiaj tak przewrotnie odbywa się panel dyskusyjny, nie dokładnie pamiętam nazwę, ale zadający pytanie, czy kogoś obchodzą jeszcze nagrody literackie. Dla pani to jest ważne, tak?
Ale nie najważniejsze, bo ja sobie często robię takie trochę próby wyobraźni. I tak się na przykład zastanawiam, że na przykład, gdybym miała do wyboru wygrać, dostać jakąś nagrodę i przestać pisać albo pisać gorzej, no to co wybieram? I oczywiście wybieram pisanie. Więc nagrody nie są dla mnie najważniejsze, na pewno. Są pewnie jakimś miłym dodatkiem, ale nie sądzę, że jeżeli bym nie była nominowana, nie dostałabym jakiejś nagrody, to coś złego by się wydarzyło. Nie, ja myślę też trochę tak, że takie nasycenie może też wcale nie być dobre dla autora, może tych nagród trochę mniej. Nie, dla mnie tak naprawdę mówiąc, to ważny jest ten rozwój i właściwie o tym bardziej myślę, żeby też te książki, które wydaję, żebym sama czuła, że każda jest trochę lepsza niż poprzednia, nie? Albo tak. Najbardziej o to mi chodzi, żeby w tej literaturze zostać i czuć sens tego, co robię.
Myślę, że to dobry moment na jakąś muzyczną przerwę. Wiem, że ma dla nas pani przygotowane propozycje. Od czego zaczniemy?
Może od Arvo Parta.
Arvo Part.
poza protokołem.
To była muzyczna propozycja od Urszuli Honek. Słuchaliśmy utworu Dla Aliny. To taki utwór, w którym jest dużo ciszy.
Tak, tak, tak. No, ja w ogóle lubię tego kompozytora. Ja też tak trochę wybrałam rzeczy, przy których piszę, albo których muszę się nasłuchać, by pisać, bo ja się może bardziej też w tę stronę. Tak, ja w ogóle lubię ciszę, albo parcie świetnie nią posługuję w muzyce po prostu. No, to tu, ja muzykę odbieram bardzo emocjonalnie, jest mi dość trudno niej mówić, ale fajnie, że zwróciła pani właśnie uwagę na ciszę, bo też takie mam poczucie, że na przykład w mojej ostatniej książce właśnie w Zimowaniu też ta cisza jest chyba jakby tam gdzieś kluczowa. Tak. W Białych Nocach zresztą też. Poczucie ciszy, które jest istotne. Dla mnie też.
Cisza przeraża często.
No tak, cisza może przerażać, bo właściwie jak się gdzieś wychodzi i nie ma, właściwie nie ma bodźców też takich, prawda, dźwiękowych, to może przerażać. Tak, mnie na przykład jakoś od razu odsyła do trochę do myślenia o śmierci po prostu. Mhm.
A te dźwięki, ta muzyka, wspomniała pani, że słucha przed albo w trakcie pisania, to jest takie źródło inspiracji, czy bardziej jakichś doznań emocjonalnych?
Emocjonalnych. Myślę, że tutaj to mnie jakoś emocjonalnie steruje po prostu w jakąś stronę.
W stronę refleksji tej metafizycznej, tak? Między śmiercią a życiem.
Jak bym tego nie chciała nazywać chyba właśnie. Właśnie tak. To, tak jak mówiłam, dla mnie nie prowadzi intuicja w muzyce. Nie uważam, żebym się jakoś na niej w ogóle znała. Po prostu, nie? Jakoś tak intuicja, jeżeli chodzi o muzykę. A z drugiej strony też mam poczucie, że jest to taka dziedzina sztuki, która też być może mnie najmocniej porusza jakoś. Tak, takie mam poczucie.
Słuchałam też jakiejś rozmowy z panią, w której wspominała pani nie tylko o dźwiękach, ale również o zapachach, jako takim źródle jakichś doznań emocjonalnych, może wspomnień, przywoływania. Tak,
tak, tak, ja też takie mam poczucie, że bardzo sensualnie odbieram świat. No i zapachy, to wiadomo, że trzeba wyjechać poza miasto, bo tam jest ich najwięcej. Zresztą zawsze to powtarzam, że wiosna pachnie, ale tylko w takich przyrodniczych warunkach w mieście i tak nie czuć. No, ale też zapachy rzeczywiście, no, mogą przywoływać najzwyczajniej wspomnienia, no, po prostu nagle coś, mamy jakieś po prostu błyski i gdzieś sięgamy, nie wiem, do przeszłości, do pamięci, do wspomnień, nie? To jest bardzo ciekawe właśnie, że nasz mózg rejestruje i przetwarza też na obrazy, przynajmniej dla mnie, nie? Na przykład, nie wiem, coś tam sobie przypominam z dzieciństwa. Tak. Ale to też jest takie ciekawe, że szukamy też tych zapachów, trochę chcielibyśmy je poczuć. Albo przychodzą, albo nie. No to też jest trochę przypadkowe.
Teraz część z nas ma to doświadczenie utraty zapachu. Chyba wielu doświadczyło tego przy okazji COVID-a. I
tak.
Może doświadczamy to teraz trochę inaczej. Ja też miałam to za sobą. Więc rzeczywiście doceniam tę warstwę funkcjonowania w świecie zapachowym. Idąc jeszcze tym tropem obrazów, które przywołują zapachy, to jest tak, że od obrazów idzie myśl, idzie refleksja, idzie słowo?
Od obrazu u mnie, bo ja też trochę obrazowo piszę, od obrazu, ale też od właśnie wspomnień, że na przykład od jakiegoś małego mikrowspomnienia rozrasta mi się potem na przykład wiersz. Raczej w ten sposób, nie? Tutaj akurat mówię o wierszach, które piszę się inaczej trochę, nie? Zobaczenie czegoś też, ale raczej wspomnienie. Wspomnienie, czasem sny.
Automatycznie myślę o fotografiach. Jest pani osobą kolekcjonującą fotografie? Czuje pani taki związek z tymi wspomnieniami utrwalonymi w obrazie fotografii?
To w ogóle ja nie potrafię robić zdjęć. Nikt mnie nigdy o to nie prosi, bo wie, że te zdjęcia wyjdą okropne. Ale z drugiej strony też podziwiam, że ktoś umie robić zdjęcia. Ale jakby z fotografią ja nie mam za dużo wspólnego. Ja bardziej też trochę tak myślę o filmach, które lubię. Lubię w ogóle kino i wydaje mi się, że bardziej bym w tę stronę też poszła, w takie trochę stop klatki, nie? Że zatrzymujemy jakiś obraz jak w filmie, robimy po prostu stop i zoomujemy na przykład na jakiś szczegół. O, może w ten sposób.
To może trop kinowy nie jest zły. Jakie jest ostatnie pani kinowe odkrycie? Co świetnego zdarzyło się zobaczyć?
Właśnie tu jest trochę mały problem, bo coraz mniej znajduję. Na pewno takim moim ulubionym reżyserem jest Andrzej Zjagniczew. To jest twórca, któremu od początku towarzyszę i bardzo, bardzo czekam zawsze na jego film. Ostatnie moje takie właśnie poruszenie, właśnie nie miałam takiego poruszenia, więc czekam na nie.
A do kina lubi pani chodzić?
Czy lubię, tylko, lubię, tylko pandemia oczywiście mnie absolutnie wstrzymała przed chodzeniem do kina. No i teraz będę chciała do tego wrócić. Chociaż ja też przyznam trochę, że ja lubię też oglądać filmy w domu, bo jest, nie ma ludzi. No, ja chyba lubię jednak być też w... Dla mnie jednak to jest jakieś intymne przeżycie, bo jednak to są przeżycia pewnego rodzaju. Ja lubię je przeżywać trochę w samotności.
Nie przeszkadza pani bycie samą w przeżywaniu świata, w doznawaniu sztuki?
Nie. Absolutnie mi nie przeszkadza. Zresztą ja myślę, że samotność to nie jest wcale złe uczucie.
Chociaż znowu, tak jak cisza, bywa przerażające dla niektórych.
Tak. Może być, oczywiście, że tak.
Ja też jestem fanką kina, chociaż rzeczywiście najlepsze seanse to te, kiedy jest pusta sala. Nie ma koło nas chrupiących ust i popcornu.
Na szczęście są takie kina, w których nie podają popcorn. No właśnie, jakieś studyjne, na szczęście. Ja do takich chodzę, bo wiadomo, że tam jest... I te sale są mniejsze i repertuar inny, no i nie ma popcornu. Nie? No.
A ty pomyślałam jeszcze o muzyce na żywo. Koncerty to coś, co pani lubi?
Wie pani co? Nie chodzę na koncerty. Jakoś tak się składa, że nie chodzę. No, to właśnie... Nie.
Czyli muzyka zostaje w czterech ścianach.
Tak, jeżeli już, to tak. Ja też zresztą obsesyjnie czasami słucham jakiejś płyty, na przykład pisząc, szczególnie prozę, to jestem w stanie wysłuchać czasami 10 razy jakiejś płyty. No bo jeżeli dobrze mi idzie, to znaczy, że to jest ta muzyka, która prowadzi.
Takie transowe doświadczenie.
Tak, dokładnie tak, trochę tak.
No to ciekawe, kiedy muzyka nastraja w jakiś taki rytm pracy transowej.
Nie zawsze, no to zależy też od dnia, nie? Czasami pisze się w ciszy, czasami potrzebna jest właśnie taka stymulacja. No to różnie bywa.
A jaka muzyka służy pani do odprężania, do odrzucenia pracy?
Wie pani, co właśnie o to chodzi, że ja trochę tak też mam, że raczej się nasłuchuję i piszę, bo jak słucham muzyki, to nie jestem w stanie nic zrobić na przykład, nie? Muszę siedzieć i słuchać po prostu, więc jakby już nie wchodzą w grę na przykład wykonywanie jakichś czynności, bo wydaje mi się, że wtedy absolutnie wszystko tracę. A przede wszystkim też jakby nie wchodzę w to, tylko jestem tak gdzieś z boku, więc albo coś robię, albo słucham muzyki.
To może to jest dobry moment na kolejną muzyczną przerwę. To jaka jest kolejna muzyczna propozycja?
Silver Mountain Zion. Thank you.
Poza protokołem.
Wracamy do rozmowy z panią Urszulą Honek. To druga muzyczna propozycja za nami. O muzyce już też rozmawiałyśmy. Pomyślałam, że może to będzie dobry moment, żeby porozmawiać też o czymś, co wydaje mi się mocno związane z emocjami. Przynajmniej czytając pani wiersze i prozę, miałam wrażenie, że tak jest. To znaczy o przyrodzie, jako źródle takich doznań właśnie refleksyjnych, duchowych.
Tak, bo trochę tak jest z moimi bohaterami, szczególnie jest to widoczne w prozie, że oni muszą wyjechać w przyrodę, żeby na przykład, jak mówiłyśmy, być w ciszy, bo ją lubią albo trochę ich przeraża, jednak coś ciągnie do tej przestrzeni. Ci moi bohaterowie bardzo często wykonują takie proste zawody. Na przykład mamy jakiegoś rzeźnika, który może nie jest najbardziej subtelną postacią, z jaką mamy tam do czynienia. Ale z drugiej strony chciałabym się opierać też na stereotypach, że jak prosty człowiek, no to nie może gdzieś sobie pojechać i przeżyć przyrodę. Mam też takie poczucie, że ta przyroda właśnie daje im coś, czego oni nie mają w życiu. Czego rekompensuje im jakieś braki, albo po prostu nastraja ich do takiego, powiedziałabym, głębszego przeżywania świata. Takie mam poczucie, że o to chodzi.
O. Czy to doświadczenie przyrody jest w tej literaturze czymś z pani? To znaczy, czy pani też tak silnie przeżywa przyrodę?
Tak, tak, tak. Ja tutaj nie będę ukrywać, że wszystkie opisy przyrody, które są w prozie, w poezji tego nie ma, no w prozie można bardziej sobie na to pozwolić, no to są moimi przeżyciami. Ja po prostu trochę wkładam pewne myśli, pewne spostrzeżenia, pewne obrazy do moich bohaterów, ale to jest moje przeżycie przyrody. Ja bardzo często jeżdżę w Beskid Niski, który jest moim takim po prostu domem i jeżdżę tam po to, żeby właśnie być w przyrodzie i być też po prostu w samotności, bo są wsie, w których jest parę domów. Jak idziemy gdzieś na szlak, no to nie ma nikogo, nie ma latarni, jest ciemno w nocy, tak jak powinno być w nocy. Tak, tak, to są moje przeżycia, moje doświadczenia.
Mhm. Tutaj to hasło domu, miejsce na ziemi chyba też jest istotne, prawda? I też myśląc o pani literaturze, bo przecież te postacie, te miejsca są jakoś związane z miejscem, z którego pani pochodzi?
Tak, w pewnym stopniu tak. Ja tak trochę taki kolaż robię miejsc, to znaczy tam jest Beskid Niski, Pogórze Ciężkowickie, z którego pochodzę, i Pogórze Karpackie, które też jest bardzo blisko. To są te trzy miejsca, ale też moi bohaterowie właśnie są stamtąd. Tylko chciałabym zaznaczyć, że to nie są takie biograficzne stricte historie, bo ja z jakichś takich małych strzępów poukładałam pewne biografie, ale raczej to są takie wariacje na temat tych postaci, no bo coś wiem, coś usłyszałam, czegoś się dowiedziałam, ale tak naprawdę to są tylko takie ślady. Ja z tych śladów po prostu próbowałam też stworzyć te wszystkie postaci. Ale rzeczywiście niektóre z nich były, istniały, niektórym zmieniłam imiona, niektórym nie. Ale tak jak mówię, nie są to tak jeden do jeden. No, wydaje mi się, że jednak też nie byłabym w stanie tego zrobić, bo też nie miałam materiału.
To mi się wydawało ciekawe, że często inspirujące są podróże, są wyjazdy, a u pani ważny jest ten powrót do domu.
Mm-hmm. Czy oni tam, wie pani, to, bo to wszystko się tak dzieje w przestrzeni 30 kilometrów, nie? Że na przykład ktoś jedzie do pracy, do lasu 30 kilometrów dalej. No niby do pracy, do lasu, ale też taką trochę nadzieją na jakąś zmianę, prawda? Że zawsze można kogoś poznać na przykład, albo po prostu no, przeżyć coś innego niż przeżywa się na co dzień. Ale rzeczywiście, no, w większości ci bohaterowie jednak wracają do miejsca, z którego wyjechali, więc nawet te bliskie wyjazdy okazują się ostatecznie niemożliwe. Więc trochę tak jakby to miejsce było takim czymś, co ich z powrotem ściąga. Jakby z tego trochę też nie było wyjścia. Ale podejmowane są próby, więc też trochę mi się wydaje, że to nie jest książka tylko o śmierci, też o życiu, bo jak jest próba, no to jest też życie w tym wszystkim. Jakieś pragnienie po prostu. A że się nie udaje, no to już inna sprawa.
Myślałam też o tym trochę dlatego, że jest nadchodzi lato. Wszyscy wybierają się w dalekie podróże. Zastanawiam się, czy taką pokusą jakiegoś nowego wejścia w literaturę nie jest właśnie pisanie o tych dalszych stronach, może o innych miejscach.
Mm-hmm. Wie pani co, ja takie mam trochę poczucie, że kiedyś pan może to przyjść, nie? Że w ogóle ja chcę wrócić też na wieś w Beskid Niski, chcę tam po prostu mieszkać. I podejrzewam, że jak już tam będę, to pewnie też trochę będę szukać też innych rzeczy, to jest naturalne. No, a gdzie mi to zaprowadzi, to nie mam pojęcia. Ale też czuję, że jeszcze tego miejsca do końca nie wyeksploatowałam, że są tam jeszcze rzeczy, z których mogę coś zrobić. A poza tym tak naprawdę trochę tak jest też w pisaniu, że ja sobie niczego nie zakładam. Że to tak, no oczywiście jak się planuje coś, no to mniej więcej wiemy, w prozie przynajmniej, ale nie mam żadnych takich dalekich planów, co ja będę pisać za parę lat. No nie wiem. No. Wolałabym nie wiedzieć.
Wracając jeszcze myślami do festiwalu Fabuły, w środę było ciekawe spotkanie, podczas którego pisarki rozmawiały o katastrofie klimatycznej, o relacjach człowieka i środowiska i wybrzmiał tam mocno taki postulat nawiązania bliskości z gatunkami pozaludzkimi, również ze zwierzętami. I zastanawiam się, skoro tak bliska jest pani przyroda, to czy to ten związek, to nawiązanie porozumienia ze zwierzętami również gdzieś jest bliskie pani widzeniu świata?
Tak, no ja lubię się otaczać zwierzętami i one mi przynoszą, no najprościej rzecz ujmując, po prostu radość i się uspokajam. Więc tak, natomiast też mam jakieś takie poczucie, że nie zbadamy, że nie jestem w stanie jakby przeniknąć też do świata zwierząt. Ja mogę sobie pewne rzeczy dopowiadać, wyobrażać sobie, że mają jakiś głębszy świat, no ale z drugiej strony to są moje wyobrażenia. Ja też trochę w zimowaniu, tam jest taki wiersz o lisach, które wkradają się do domu. Nie? No przecież wiadomo, że nikt mi nie uwierzy, że te lisy się wkradają do domu, wyjadają dżem, resztki dżemu i konserw, wracają do siebie i sobie jeszcze na koniec jeszcze gaszą światła, więc tak, bliskość zwierząt tak, ale z drugiej strony poczucie, że taki szacunek też do ich autonomii. Że ten świat jednak jest nieprzenikniony, że ja mogę sobie go dopowiadać i wyobrażać. Na tym chyba polega w moim wydaniu bliskość wobec zwierząt.
A mieszka pani ze zwierzęciem?
Wie pani co, ja straciłam zwierzęta, więc w tym momencie nie.
To myśl kiełkująca podczas tego festiwalu fabuły, część rozmów jeszcze przed nami. A nasza rozmowa pomału będzie dobiegać końca i zastanawiam się, czy jest coś, czym możemy ją zamknąć. Może jest jakaś pasja, zainteresowanie, o którym nie powiedzieliśmy, a którą warto byłoby słuchaczom zdradzić?
Chodzenie. Dla mnie takim wielką pasją jest chodzenie właśnie po opuszczonych wsiach w Beskidzie Niskim. Ja chodzę od wsi do wsi i to czasami po 20-30 kilometrów i to jest dla mnie sprawdzanie świata. I właśnie, wtedy najwięcej czuć też, jeżeli mówiliśmy o zapachach, to myślę, że tak, ja w taki sposób eksploruję świat, chodząc, więc proszę chodzić.
Dobrze, to w drogę.
Dziękuję
bardzo
pięknie
za
rozmowę.
Dziękuję.
Dzięki.
Do usłyszenia.
Poza protokołem.